Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tadżykistan. O tych krajach dziś opowiada dr Dominik Maiński, historyk sztuki, podróżnik, organizator East-Est Festiwalu Wschodnich Podróży. Panie Dominiku, może po kolei o tych krajach co nieco powiedzmy. Zacznijmy od Kazachstanu, który Polacy chyba jednak dobrze kojarzą, zwłaszcza z historią i z Polakami w Kazachstanie właśnie.
Zgadza się. No, my niestety nie mieliśmy możliwości, bo zbyt na to było mało czasu, a to jest absolutnie ważny aspekt, który warto byłoby przy okazji następnej podróży do Kazachstanu poruszyć, właśnie społeczność polska. Sam byłbym ciekaw, jak Polakom tam się żyje. Natomiast mówiąc o tym, że tam nie słyszałem języka polskiego, miałem bardziej na myśli turystów, których jednak się w tych newralgicznych miejscach spotyka, ich nie było. Więc oczywiście jest to teren bogaty w społeczność polską, mieszkającą tam od czasów zsyłki de facto na te stepy. Natomiast obecnie Polacy tam rzadko bywają. Pani dobrze powiedziała, że dobrze jest zacząć od Kazachstanu, bo właśnie od niego zaczęliśmy swoją podróż. I tu taka ciekawostka, bo te miasta kazachskie się od siebie różnią, a zwłaszcza pośród ich wszystkich wyróżnia się Astana. Mówię Astana jeszcze posługując się nomenklaturą starszą, bo przed dwoma laty już nie możemy używać tej nazwy. Stolica teraz się nazywa na część, zresztą jak wszystko inne, Nursultan. Czyli tutaj mam na myśli byłego prezydenta, który w przedziwny sposób zrezygnował z tej funkcji, Nursultan Nazarbajew. Rządzi właściwie od czasu uzyskania przez Kazachstan niepodległości na początku lat 90. I rzeczywiście to, co tam zwraca uwagę, to obiekty użyteczności publicznej. Wszystkie są nazwane tym imieniem, a teraz już nawet cała stolica nosi takie imię. Więc mamy i Uniwersytet Nursultana Nazarbajewa, i lotnisko, i wiele innych obiektów.
A to ciekawe, co pan mówił, bo mi te kraje, w ogóle ta część Azji Centralnej kojarzy się z Leninem przede wszystkim. I wszystko nosi imię Lenina i z prospekty Lenina w każdym większym mieście.
Zgadza
i tak
się.
Dalej.
No w Astanie akurat nie ma, albo przynajmniej ja nie widziałem, bo to jest zbyt świeżo zbudowane miasto. Bo jest naprawdę kilkunastoletnie. To wcześniej była osada, natomiast rozbudowało się w latach 2000. No Leninów jest dużo, ale w Biszkeku na przykład, w stolicy Kirgistanu, no to rzeczywiście te monumentalne i to bardzo monumentalne pomniki Lenina zobaczyć
do
można.
Do których wszystkie drogi prowadzą.
Tak. No teraz właśnie mi się ten Biszkek kojarzy, tam rzeczywiście taki bardzo monumentalny pomnik Lenina jest, ale w pomniejszych miastach też. W Chopon Acie nad jeziorem Issyk-Kul też na takim małym placyku jest zaniedbany pomnik Lenina, więc niektóre są bardziej zaniedbane, niektóre mniej. Ale chcę powiedzieć o Nursultanie. Ale proszę mi pozwolić używać nazwy Astana, bo to takie jakieś jest jeszcze bardziej przystępne. Bardzo niesłychaną rzeczą jest to, i ten początek był taki ciekawy, że lecąc do Kazachstanu, ma się to doświadczenie tych stepów. Akurat mieliśmy możliwość lądować jeszcze za dnia. W związku z tym można było zobaczyć, jak bezkresne są to stepy, bo tam się leci. Nie widać żadnych gór, tylko po prostu płaski teren stepów kazachskich. I nagle nieoczekiwanie tuż przed lądowaniem wyłania się na horyzoncie miasto, które po prostu jest w środku niczego. Zresztą będąc w samej Astanie i zwiedzając to centrum niesłychane, pełne szkła, metalu, nowoczesne, z pięknymi, o bardzo niesłychanych i niespotykanych kształtach obiektami, ciekawe jest też przejść się w stronę granic tego miasta, bo one są bardzo wyraźne. Tam nie ma przedmieści, które charakterystyczne są dla polskich miast czy europejskich. U nas jest struktura taka, że właściwie wyjeżdża się z miasta, potem jest jakaś mniejsza osada, potem nie ma nic, znowu jest jakaś i to wszystko jest bardzo takie płynne. Natomiast tam jest ucięcie, tam jest droga, która prowadzi poza miasto i od razu zaczyna się step. Także jest ucięcie totalne. To zresztą widać bardzo ciekawie z podstawowego chyba obiektu architektonicznego, czyli z wieży Bajterek w centrum miasta. Tam może sobie wjechać te kilkadziesiąt metrów wzwyż i zobaczyć, że jest sobie Astana i nagle jej po prostu nie ma. Jest ucięcie i widać na horyzoncie te bezkresne stepy, więc tam nie ma po prostu tych elementów podmiejskich w żaden sposób, więc to jest taka ciekawa sprawa. Sama Astana jest też niesłychana co do architektury, bo jest niesłychanie nowoczesna. To, co też jest interesujące, to ten kolor złoty, który dominuje, czy też niebieski. To są kolory z flagi, narodowe kolory kazachskie, więc złoto czy żółć plus niebieski. I rzeczywiście te wszystkie obiekty są w takiej kolorystyce utrzymane, co nadaje jednolitości temu miastu. To są naprawdę arcyciekawe co do kształtów obiekty. One zresztą były w dużej mierze projektowane w sposób doskonały przez Normana Fostera, czyli jednego z najwybitniejszych współczesnych, żyjących jeszcze architektów światowych, Brytyjczyka. Przebudował na przykład Reichstag w Niemczech, czy w Metropolitan budynek stworzył dla Warszawy, czy galerie londyńskie. Tam mamy na przykład Chanchatyr, takie centrum handlowe w postaci namiotu Hana. To jest jeden z większych tego typu obiektów, który jest w zupełności przeszklony. No, ma kształt takiego trójkąta czy stożka, przechylonego nieco. Może tam się zmieścić teoretycznie ileś boisk sportowych i to jest obiekt rzeczywiście robiący niesłychane wrażenie, ogrzewany od środka, więc na tych kazachskich stepach, gdzie bywa temperatura minus 40 czy 50 stopni, może tam normalnie funkcjonować. Natomiast chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że miasto było budowane dosyć szybko, w związku z tym, abstrahując od nowoczesności, od piękna tej architektury z oddali. Kiedy się zbliża człowiek do tych elementów, no to widać jednak niedoróbki, więc gdzieś tam pękające płyty granitu czy szkła, więc widać było, że to miasto było budowane bardzo szybko, aby powstała z tego stolica nowa Kazachstanu właśnie.
My często oburzamy się, gdy ktoś z daleka, spoza Europy, wrzuca nas do jednego worka z naszymi sąsiadami, z Białorusią, Ukrainą, czy ze Słowacją, z Czechami. Podkreślamy, jak jesteśmy wyjątkowi, jakie są różnice. A ja muszę stereotypowo, ze względu na mój brak wiedzy niestety, zapytać o to, czy te kraje, które pan odwiedził, Kazachstan, o którym pan przed chwilą powiedział, ale i kolejne, Kirgistan, Uzbekistan, Tadżykistan, czy to są kraje, które różnią się od siebie nie tylko ze względu na przyrodę, na naturę na przykład?
No myślę, że te niuanse jest ciężko jakby wyłowić podczas tak krótkiego, bo miesięcznego pobytu. Absolutnie tak. No, oni się różnią, bo na przykład to, co chyba się najbardziej kojarzy tak na pierwsze doświadczenie, to jest to, że jest różny poziom zaangażowania w religię.
Czyli religię w liczbie mnogiej.
W religię, no tak, 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 bo tych religii jest kilka, natomiast to są kraje tak sobie teraz myślę, czy się nie pomylę, ale w większości muzułmańskie. Mhm. Natomiast poziom islamu, zaangażowania w islam, czy zradykalizowania tych krajów, co oczywiście wpływa i na obyczajowość i tak dalej, jest różne. W Kazachstanie chyba ten poziom jest najniższy, natomiast Uzbekistan rzeczywiście jest mocno muzułmański, więc tam te wszystkie ograniczenia, które się kojarzą z islamem, funkcjonują dalej. Czyli na przykład nie można kupić wszędzie alkoholu. Oczywiście, jako że jesteśmy w krajach, które sobie poradziły, jak to w komunie bywało ze wszystkim, ten alkohol można gdzieś tam spod lady dostać. Natomiast formalnie są tylko sklepy. Pierwsze, co mi się kojarzy, prawda, czyli alkohol i ograniczenie, można oczywiście kupić w konkretnych sklepach. W Kazachstanie jest to bardziej płynne i bardziej tolerancyjne. No, swego czasu w ogóle do Uzbekistanu było ciężko wjechać. Były nawet takie legendarne opowieści, które mnie trochę przerażały, że na granicach potrafi być sprawdzany telefon czy aparat fotograficzny, czy przypadkiem dana osoba, podróżnik, nie wywozi zdjęć pornograficznych, nieobyczajowych, czy zdjęć obiektów militarnych. Więc też jest różny poziom nastawienia na turystykę. Kazachstan chyba jest najbardziej otwarty. Oni rzeczywiście wyczuli, że są atrakcyjni pod właściwie każdym kątem przyrodniczym, kulturalnym i tak dalej. I już jest to prostsze, już nie ma nawet wiz. Wizy są gdzie indziej. Natomiast no, Uzbekistan swego czasu był zamknięty po prostu dla turystów. Podobnie Tadżykistan. Może tak nie do końca zamknięte, ale na przykład niektóre granice po prostu były zupełnie wyłączone. Teraz jest prościej, dlatego że no, prezydenci, niektórzy autorytarni tych państw właśnie poczuli, że no, pieniądze, które płyną z turystyki, po prostu dają bardzo duży zastrzyk do budżetu.
Czyli niby jedno słowo, niby jedno pojęcie wschód, ale mieści bardzo wiele, bardzo różnorodnych kwestii.
Zgadza się.
I o tym, jak różnorodny jest wschód, dzisiaj w magazynie Podróże Małe i Duże do godziny 15 rozmawiamy z doktorem Dominikiem Maińskim. Do rozmowy wrócimy za kilka minut.